Jedną z moich ulubionych postaci z kreskówek od dziecka był Papaj. Nie wiem, czy wiecie, taki mały, śmieszny, napakowany żołnierz amerykańskiej marynarki wojennej. Mimo że jako dziecko ja nie znosiłem szpinaku, to on właśnie słynął z tego, że za każdym razem, kiedy otworzył puszkę ze szpinakiem, to otrzymywał niesamowitą siłę. Postać Papaja stworzona została na zamówienie amerykańskiego rządu w czasie II wojny światowej, aby promować właśnie jedzenie szpinaku. Mięso w czasie wojny było rzadkością, ale szpinak wydawał się być doskonałym substytutem. W latach 90. XIX wieku niemieccy naukowcy wykazali właśnie, że szpinak zawiera tyle samo żelaza, co mięso. A żelazo jest oczywiście jednym z niezbędnych elementów przy budowaniu siły. Jednak informacje te okazały się błędne. Niemieccy badacze udowodnili, że szpinak zawiera żelazo, ale kiedy sekretarka przepisywała badania naukowców, w złym miejscu postawiła przecinek i tym samym ilość żelaza w szpinaku została przeszacowana 10-krotnie. Niestety korekta dotarła na drugą stronę oceanu już dopiero po II wojnie światowej. Ten przykład pokazuje, jak łatwo fałszywe wiadomości mogą stać się powszechnie akceptowalną prawdą. I tak właśnie powstał fake news. Nie do końca, to jeszcze nie wtedy. Wtedy jeszcze nie funkcjonowało to pojęcie. Ale okazuje się, że żyjemy w świecie, w którym właśnie jesteśmy bombardowani złymi, fałszywymi, nieprawdziwymi wiadomościami i informacjami. I stają się one coraz większym problemem. Potwierdza to choćby fakt, że słowo fake news zostało uznane za słowo roku w 2017 roku według autorów słownika Collins Dictionary. Bo w 2017 roku użycie tego słowa wzrosło aż o 365%, co daje 1% wzrostu dziennie. Fake news to problem narastający w całym świecie. Kiedyś fałszywe plotki mogły zniszczyć życie ludziom, ale nie miały aż takiego zasięgu. Miały ograniczony zasięg. A dzisiaj jedna fałszywa informacja może spowodować destabilizację sytuacji na giełdzie albo zamieszki w jakimś kraju. Na przykład do dziś nie zostało wyjaśnione, w jakim stopniu wszechobecne fake newsy miały wpływ na wybory prezydenckie w 2016 roku, kiedy Donald Trump wygrał prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Każdy z nas, przeglądając jakieś portale informacyjne czy media społecznościowe, na pewno natknął się na niejeden fake news. Być może do dzisiaj nawet jeszcze o tym nie wiecie. Mój dobry znajomy jakiś czas temu założył portal internetowy fakenews.pl, gdzie ujawnia i obala znalezione w sieci fałszywe artykuły. Takie jak na przykład gluten jest szkodliwy, albo sieć 5G zabija, czy też podawana od września prognoza pogody o zimie 30-lecia. Okazuje się nawet, że od niedawna dostępne już są generatory fake newsów, wykorzystujące sztuczną inteligencję. Generatory tworzące hiperrealistyczne teksty w oparciu o miliony wpisów w internecie. W ten sposób każdy w kilka sekund może, wpisując dowolne imię, nazwisko i słowa kluczowe, wygenerować fałszywy tekst, który będzie wyglądał z pozoru na artykuł prasowy. To wszystko sprawia, że w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach jedną z ważniejszych umiejętności zaczyna być umiejętność odróżniania tego, co jest prawdą, co nie, prawdziwych informacji, dobrych wiadomości od tych fałszywych, od fake newsów. Na szczęście my właśnie rozpoczynamy naszą nową adwentową serię kazań, w której nie chcemy skupiać się na fake newsach, na fałszywych informacjach i wiadomościach, Ale chcemy, czytając Ewangelię Łukasza, skupić się na tej jednej, jedynej, naprawdę dobrej wiadomości. Choć ma już ona ponad 2000 lat, to ona wciąż może zmienić życie każdego człowieka na dobre. Ewangelista Łukasz tak jakby wiedział, że ta wiadomość, którą ma do przekazania, jest niezwykła i wiele osób będzie miało problem, żeby w nią uwierzyć. Dlatego zaczyna swoją Ewangelię w taki sposób. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas, zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. Dlatego ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to dostojny Teofilu po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Łukasz, a więc autor Ewangelii, którą podczas naszej aktualnej serii chcemy i będziemy studiować, z zawodu był lekarzem i dużą część swojego życia spędził też towarzyszu apostołowi Pawłowi. To jemu też przypisuje się napisanie dalszej części Ewangelii, to znaczy dziejów apostolskich. Rozpoczyna swoją Ewangelię od krótkiego wstępu, w którym przedstawia się jako historyk i pisze o materiałach źródłowych, do których miał dostęp oraz o przyjętej przez siebie metodzie badania. Miał on dwa typy materiałów dostępnych. Pisma wcześniej spisane i mogły być to też na przykład Ewangelia Mateusza czy Marka, które zostały spisane wcześniej. Ewangelia Jana została spisana później. Ale też drugi typ to materiały to zeznania naocznych świadków. A więc opowieści ludzi, którzy w swoim życiu spotkali osobiście Jezusa. Nie pisze nam, że sam był jedną z tych osób, ale pisze, że dokładnie zbadał i jedne, i drugie materiały. Dodaje do tego, jaki jest cel, jego cel i jaka jest jego motywacja. I tu pojawia się imię Teofil. Ze sposobu, w jaki Łukasz zwraca się do niego, dostojny Teofilu, można wywnioskować, że prawdopodobnie był to Grek wysokiego, szlachetnego rodu, dobrego pochodzenia. I z całą pewnością miał on już okazję wcześniej słyszeć Ewangelię i słyszeć historię o Jezusie. Ale jest też druga możliwość, dlatego że imię Teofil oznacza ten, który miłuje Boga. A więc Łukasz mógł swoją Ewangelię adresować do wszystkich tych, do których dotarła już wieść o Jezusie, a którzy chcieli się jeszcze bardziej o Nim dowiedzieć, jeszcze lepiej Go poznać, jeszcze dokładniej poznać tę wiadomość i tę historię. A więc tak naprawdę być może adresował ją do każdego, kto stawał się uczniem Jezusa. Tak więc pierwsze cztery wersety dają nam krótkie wprowadzenie w okoliczności, w jakich została spisana historia. Jednak oprócz badań Łukasza jest jeszcze jeden aspekt, który sprawia, że możemy wierzyć Ewangelii. Czytamy tak. Następnie postanowiłem ci to dostojny Teofilu po kolei opisać. Ale jeśli prześledzimy całą Ewangelię Łukasza, to okaże się, że wydarzenia w niej opisane nie zawsze są przedstawiane w takiej kolejności, w jakiej miały miejsce. Bo są raczej przedstawiane w jakimś moralnym i duchowym porządku. A więc autor niekoniecznie miał na myśli to, że miał na myśli porządek chronologiczny. Użyte w tym wersecie słowa od początku można również przetłumaczyć na z góry, co oznacza, że Łukasz nie tylko sam po ludzku wszystko dobrze zbadał, ale to oznacza przede wszystkim to, co napisał, pochodzi z góry od Boga i jest przez Niego natchnione. Dlatego dobra wiadomość jest taka, że możemy wierzyć Ewangelii, bo opiera się na faktach i pochodzi od samego Boga. I zaraz po tym wstępie Łukasz przechodzi do historii, w którą, jak się okazuje, ciężko było nawet uwierzyć samemu bohaterowi, a bezpośrednio poprzedzała tą dobrą wiadomość, o której chcemy mówić w czasie naszego Adwentu. Czytamy tak. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Arona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka. Ponieważ Elżbieta była bezpłodna, oboje byli już w starszym wieku. Zachariasz był kapłanem, a jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Arona, więc również z kapłańskiej rodziny. Czytamy, że oboje byli sprawiedliwi i postępowali nienagannie. To nie oznacza, że byli bez grzechu, że nie grzeszyli, ale to oznacza, że kiedy zgrzeszyli, to zgodnie z prawem składali ofiary. Mieli jednak problem, bo nie mieli dzieci. Zachariasz, będąc kapłanem, zapewne modlił się nieraz, prosząc Boga o potomstwo, jednak nic się nie zmieniało. Jego żona była bezpłodna, a później już zwyczajnie się zestarzeli. A potomstwo w tamtych czasach było znakiem Bożego błogosławieństwa. Jego brak przez wielu uznawany był za brak aprobaty ze strony Boga, a nawet był postrzegany jako kara za jakiś grzech. Przez lata zapewne mieli już dość słuchania wokół siebie ciągle tego samego. Musicie się zrelaksować, nie próbujcie za bardzo, może weźcie dłuższe wakacje, a może adoptujecie jakieś dziecko? Musicie wierzyć, że się uda, musicie zaufać Bogu. A być może jest jakiś grzech w waszym życiu, może powinniście się dobrze zastanowić. Być może te teksty brzmią dla was znajomo, dla ciebie znajomo, bo masz takie rzeczy w swoim życiu, o które prosisz Boga od dłuższego czasu. Długo się o nie modlisz, ale nie rozumiesz, czemu Bóg ci jeszcze ich nie daje. Być może również zadajesz pytania: Boże, czemu nie mam dzieci? Przecież bylibyśmy tak świetnymi rodzicami. Boże, czemu nie mogę się ożenić? Wszyscy inni wokół mnie kogoś mają. Czemu to nie ja dostałem awans w pracy? Czemu ciągle nie możemy związać końca z końcem? Przecież inni w naszym wieku już są ustabilizowani finansowo. Czasami być może czujesz się jak Zachariasz i Elżbieta, którzy byli pewnie wyśmiewani i wytykani palcami. Byli zapewne rozczarowani i nie rozumieli, czemu tak stało się w ich życiu. Być może zadawali Bogu pytania: Boże, co jest ze mną nie tak? Co takiego zrobiłem? Oni potrzebowali, tak jak i my potrzebujemy, nadziei i dobrej wiadomości. I kiedy już się zestarzeli, nawet nie czytamy, czy nadal o to się modlą i proszą, to wydaje się, że Bóg nagle przerywa milczenie i zdarza się coś niezwykłego. Czytamy dalej tak. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem, ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił: przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana, nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. Wielu synów Izraela skieruje on znowu do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim, w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjście Pana. Bóg przerywa milczenie i zdarza się coś niezwykłego. Niezwykłą rzeczą dla Zachariasza było już choćby to, że to na niego padł los i on był tym wybranym kapłanem, który miał wejść do świątyni, do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Było to ogromne wyróżnienie, które można było dostąpić raz w życiu, a wielu kapłanów nigdy nie dostępowało tego zaszczytu. Dlatego, że Zachariasz był jednym z 20 tysięcy kapłanów, około 20 tysięcy kapłanów Izraelu i służył w jednym z 24 zastępów. Każdy zastęp służył w świątyni 2 razy w roku przez tydzień czasu. Więc była to jak wygrana w loterii. Jednak jak czytamy, na pewno nie był to przypadek, że trafiło na niego. Gdyż Zachariasz spotyka w świątyni anioła, który mówi mu niezwykłą wiadomość, bo to jego modlitwy będą wysłuchane i jego żona Elżbieta urodzi mu syna. Po tylu latach i w tym wieku. Jednak jeszcze bardziej niezwykła wiadomość to taka, że ich syn będzie wielkim prorokiem, który wezwie naród do pokuty i przygotuje drogę dla kogoś jeszcze większego, dla Mesjasza. Jeszcze przed wejściem do świątyni Zachariasz pewnie czuł się jak ktoś bez nadziei, ktoś być może zapomniany przez Boga. A teraz w jednym momencie nie tylko dowiaduje się, że będzie ojcem, ale też otrzymuje dobrą wiadomość o tym, że już niedługo jego naród doczeka się Mesjasza. Bo dobra wiadomość to taka, że przychodzi od samego Boga i przynosi nadzieję tam, gdzie nie ma już nadziei. Jednak bywa też tak, że mimo iż dobra wiadomość pochodzi od samego Boga i przynosi nadzieję, czasami jest nam trudno w nią uwierzyć. I tak było też w przypadku Zachariasza. Czytamy dalej tak. Wtedy Zachariasz zapytał anioła: po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. W odpowiedzi usłyszał: ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w miejscu świętym. On natomiast po wejściu nie był w stanie nic powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza, że dawał im znaki i pozostawał niemy. Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie: oto co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Dobra wiadomość od Boga ma to do siebie, że czasem wydaje się zbyt dobra, żeby w nią uwierzyć. I być może tak właśnie było w przypadku Zachariasza. Mimo że widzi przed sobą anioła, posłańca od samego Boga, mimo że jego imię Zachariasz oznacza Jahwe pamięta, to on i tak nie może uwierzyć w to, co słyszy. Był tak przekonany o tym, że Bóg o nim zapomniał. Tak bardzo nie wierzył, że poprosił, zażądał dowodu. A co na to anioł? Daje mu ten dowód i odbiera mu mowę na 9 miesięcy. A 9 miesięcy milczenia to wystarczająco długi czas, żeby przestać myśleć o swoich niespełnionych oczekiwaniach, ale skupić się na Bogu i na tym, co tak naprawdę się stało i żeby zobaczyć, że jest to częścią większego planu. W książce C.S. Lewisa Opowieści z Narni, nie wiem, czy czytaliście lub oglądaliście, jeśli nie, to serdecznie polecam. W szóstej części pojawia się postać błotosmętka, który jest marszwiglem. To taka rasa żaby, która wygląda jak człowiek. W pewnym momencie bohaterowie zostają uwięzieni przez czarownicę, która pali magiczny ogień, który sprawia, że zapominają, po co tam się znaleźli, po co przyszli i skąd pochodzą, skąd przybyli. W ostatniej chwili, kiedy ogień zaczyna już działać, błotosmętek podbiega do ognia i gasi go stopą. To sprawia, że jego stopa zaczyna się mocno palić. Ale C.S. Lewis pisze, że gdy bohaterowie zaczynają czuć smród spalonego ciała błotosmętka, zaczynają się budzić z rzuconego czaru, ponieważ nie ma nic czarującego w zapachu spalonego marszwigla. Te 9 miesięcy milczenia były dla Zachariasza jak taki smród spalonego ciała, który obudził go i pozwolił się skupić na Bogu, na Jego planie, na Jego obietnicy, a nie na własnych rozczarowaniach. I tak czasem jest też w naszym życiu, że Bóg daje nam poczuć smród spalonego ciała, żeby nas obudzić. Żebyśmy mogli ocknąć się, przestać żyć swoimi wyobrażeniami co do tego, w jaki sposób Bóg powinien zadziałać. Żebyśmy przestali być rozczarowani z powodu tego, co nas w życiu spotkało albo co nas jeszcze w życiu nie spotkało. Żebyśmy przestali żyć bez nadziei, ale potrafili zobaczyć tą nadzieję, jaką daje nam Jego plan. I przede wszystkim, żebyśmy potrafili uwierzyć w tę jedną dobrą wiadomość. Zachariasz, kiedy usłyszał wiadomość od Boga, nie uwierzył, ale Bóg z niego nie zrezygnował. Dał mu szansę na głębsze spojrzenie, na zastanowienie, ale też brak wiary Zachariasza nie przeszkodził w Bożych planach. On nie mógł pokrzyżować tych Bożych planów. Ta wiadomość dla Zachariasza była tylko częścią większej dobrej wiadomości, częścią większego planu zbawienia świata. I ta sama wiadomość o Mesjaszu jest też kierowana dzisiaj do każdego z nas. Czy my w nią uwierzymy, czy nie, to ona się wypełni i Bóg zrealizuje swój plan. Bo dobra wiadomość jest taka, że Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom i wypełnia swój plan, nawet kiedy brakuje nam wiary, aby mu zaufać. Podczas II wojny światowej armia amerykańska została zmuszona do wycofania się z Filipin. Jednak niektórzy z ich żołnierzy zostali pozostawieni i wpadli w ręce Japończyków. Nazywali siebie duchami, duszami niewidzianymi przez ich naród. Podczas Batańskiego Marszu Śmierci, który był jedną z największych zbrodni wojennych, zostali zmuszeni do przejścia ponad 100 kilometrów, wiedząc, że ci, którzy są zbyt wolni lub słabi, zostaną złapani przez bojowników lub umrą z powodu odwodnienia. Ci, którzy przeżyli, spędzili następne 3 lata w piekielnym obozie koncentracyjnym. Na początku 1945 roku 513 mężczyzn nadal żyło, ale tracili nadzieję. Armia USA zaczęła z powrotem wracać, ale jeńcy wojenni słyszeli przerażające wieści o egzekucjach więźniów, gdy Japończycy wycofywali się z powodu nadciągającej armii amerykańskiej. Ich nadzieja słabła z każdym dniem. Jednak udało im się doczekać i przeżyć jedno z najbardziej niezwykłych ocaleń w historii, we wszystkich historii wojennych. W zadziwiający sposób 120 amerykańskich żołnierzy i 200 partyzantów filipińskich zdołało otoczyć 8 tysięcy żołnierzy japońskich, aby uratować uwięzionych. Alvy Robinson był jednym z żołnierzy, którzy przybyli z pomocą, był jednym z ratowników. Opisuje, jak znalazł więźnia mruczącego w ciemnym kącie obozowego baraku, a po twarzy płynęły mu łzy. Myślałem, że zostaniemy zapomnieni, powiedział więzień. Nie jesteście zapomnieni, powiedział cicho Robbins. Jesteście bohaterami, przyszliśmy po was. Czasami w życiu być może czujemy się, jakby Bóg o nas zapomniał i brakuje nam nadziei. Nie rozumiemy, czemu Bóg pozwala przechodzić nam przez pewne bolesne doświadczenia. Jednak dobra wiadomość o tym, że Jezus przyszedł na świat i oddał swoje życie na krzyżu, pokazuje i daje dowód o tym, że Bóg o nas nie zapomniał. Mówi do nas, nie jesteś zapomniany. Bóg o tobie pamięta. Wypełnił swój plan i posłał swojego Syna na krzyż po to, abyś ty mógł żyć. A zmartwychwstanie Jezusa daje nam tą pewność, że pewnego dnia również my ujrzymy naszego ratownika twarzą w twarz i uwolnimy się od wszystkiego tego, co nas boli. I kiedy wrócimy, również usłyszymy, przyszedłem po ciebie. Aby tak było, musisz jedynie uwierzyć w tę dobrą wiadomość o Jezusie i musisz podporządkować Mu swoje życie. Za chwileczkę będziemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Właśnie dziękując i wspominając to cudowne ocalenie, które Jezus przynosi poprzez swoją ofiarę. Patrząc na krzyż, możemy słyszeć, jesteś uratowany, przyszedłem po ciebie i tylko w swoim życiu podjąłeś decyzję, że chcesz uwierzyć w tą dobrą wiadomość. Chcesz łaską przyjąć to zbawienie, które niesie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jeśli takie decyzje podjąłeś w swoim życiu, to za chwileczkę będziemy śpiewać i dalej uwielbiać naszego Boga i w dowolnym momencie podejdź, weź wino, weź chleb i dziękuj Bogu za to, że mimo naszych rozczarowań jest nadzieja. Jesteśmy uratowani. Po tamtej stronie życia i wieczności już nie będzie bólu i nie będzie rozczarowań. Nie będziemy musieli przechodzić przez te trudne sytuacje.